W naszym studiu, studiu Radia Maryja w Toruniu, pozostali jeszcze nasi dzisiejsi goście. Jesteśmy im za to wdzięczni, że mimo tak ciężkiego, trudnego dnia pracy i spotkań jeszcze chcą być, nie wiem przez jaki czas, bo wiem, że muszą też wracać do swoich domów, ale chcieli jeszcze zostać, by też jakoś w sposób szczególny zauważyć naszych słuchaczy za oceanem, którzy o tej porze w swoich domach na kontynencie amerykańskim słuchają Radia Maryja, ale też myślimy o Polakach, bo przecież tworzymy tą jedną rodzinę, jaką jest Polska. Bardzo serdecznie witam. Dla przypomnienia są naszymi gośćmi pan minister Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, pan Ernest Bejda, byłe kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przypomnijmy, pan Mariusz Kamiński był oczywiście, jak wiemy, szefem tegoż biura. Bardzo gorąco witamy. I może takie pierwsze pytanie na zasadzie też pewnego podsumowania tego, co już było, a może informacji dla tych, którzy teraz nas słuchają. Gdyby ktoś teraz chciał przyjechać do Polski po iluś tam latach i chciał się zapytać, jakim krajem jest Polska? Jak w Polsce się żyje? Jaki to jest kraj? Jakie to jest państwo? Co by panowie powiedzieli takiemu człowiekowi, takiemu naszemu, powiedzmy, rodakowi, który chce wrócić? Pan minister Mariusz Kamiński.
Oczywiście trzeba mówić prawdę. Jeżeli szanujemy tego człowieka, to trzeba mu powiedzieć, jak rzeczywiście oceniamy sytuację. Oceniamy tę sytuację bardzo źle. Polska to wspaniały, piękny kraj z ogromnym potencjałem, który jest fatalnie zarządzany. Niestety z naszej perspektywy, ludzi, którzy widzieli wiele spraw od środka, którzy znają kulisy wielu spraw, z tej perspektywy Polska jest przede wszystkim słabym państwem. Słabym państwem, które ta destrukcja aparatu państwowego postępuje. Mamy do czynienia naprawdę z bardzo poważnym regresem i wszelkie deklaracje, wszelkie pompatyczne słowa, jakie padają z ust rządzących, jaką to jesteśmy zieloną wyspą, jak to świetnie się rozwijamy, w zderzeniu z rzeczywistością, z faktami, pokazują, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z propagandą. W porównaniu z tą propagandą, jaka jest uprawiana teraz, tak zwana propaganda sukcesów, jaką uprawiał swego czasu Edward Gierek, to nic. Bardzo sprytną, bardzo sprawnie robioną od strony socjotechnicznej, ale po prostu propagandą. Najgorsze jest to, że te sprawy, które są nam bliskie, czyli sprawy związane ze zwalczaniem korupcji, korupcji jako wielkiej patologii społecznej, jako wielkiej również patologii gospodarczej, czyli tej choroby, która uderza w fundamenty państwa. W tej sprawie dzieje się bardzo, bardzo źle w naszym kraju i tak naprawdę z korupcją zaprzestano walki. To jest wielki problem, za który zapłacimy wszyscy wysoką cenę, my i nasze dzieci, jeśli sytuacja w kraju się nie zmieni. Tak jak mówię, Polska ma ogromny potencjał, ma wspaniałych ludzi, ale w tej chwili rządy są takie, że stanowią one ogromny problem w dalszym cywilizacyjnym rozwoju naszego kraju. Mam nadzieję, że po wyborach październikowych ta sytuacja ulegnie diametralnej zmianie.
Dziękujemy. Pan Mariusz Kamiński, pan Maciej Wąsik teraz. Tak?
No, w zasadzie nie można powiedzieć więcej niż powiedział Mariusz. Polska to na pewno byśmy nie użyli takiego słowa, jakiego użył Mirosław Drzewiecki, że Polska to dziki kraj, bo to jest obrażanie ludzi, obrażanie kraju. Polska to właśnie taki kraj, o którym powiedział Mariusz. Znaczy, to jest taki kraj, który rzeczywiście musi się przebudzić i na pewno się przebudzi. Jest pytanie, kiedy. Mamy nadzieję, że przebudzi się Polska niedługo.
I te pytanie jeszcze odpowie pan Ernest Bejda. Bardzo prosimy tak na wstępie.
Sądzę, że tak, że rzeczywiście mamy do czynienia, to co powiedzieli moi przedmówcy, z regresem, jeżeli chodzi o patologię, zwalczanie tych patologii. I to jest rzecz niepokojąca w najwyższym stopniu. I tak jak mówię, przez cały czas trzeba dążyć do tego, żeby aktywizować działania stosownych służb w zwalczaniu patologii. Taką patologią jest właśnie korupcja. Ona uderza w fundamenty tak naprawdę praworządnego państwa. Bo jeżeli mówimy o państwie praworządnym, to musimy mieć na względzie ten jeden fakt, że elementem niezwykle istotnym jest właśnie równość wobec prawa. Jeżeli mamy korupcję, to o takiej równości nie można mówić. Tak? Mamy wówczas określone grupy interesów, które są beneficjentami dóbr, które ten kraj wytwarza. I wreszcie, gdy korupcja istnieje, mamy do czynienia z ogromnym kryzysem w wymiarze braku zaufania do organów tego demokratycznego państwa. I to jest realny problem. I tak naprawdę trzeba dokładać wszelkich starań, żeby w sposób realny i skuteczny temu problemowi zapobiegać. Naszym zdaniem w chwili obecnej, to powtórzę to raz jeszcze, nastąpił w tej materii regres.
Nasi słuchacze jeszcze wybaczą za chwilę telefony od Państwa. Tak jeszcze jedno pytanie, które mnie jakoś nurtowało ciągle, nawet kiedy nie byłem w Polsce, powracały takie echa, kiedy właśnie, że tak powiem, media nieżyczliwe Prawo i Sprawiedliwości, czy wtedy rządowi Prawa i Sprawiedliwości, kreowało taki obraz, jakoby właśnie Prawo i Sprawiedliwość, a szczególnie CBA, chce wprowadzać kontrolę nad całą Polską, nad wszystkimi Polakami, że nawet jakoś uknuto taki dowcip, że nie wiadomo, którego dnia nie zapuka do ciebie właśnie CBA o 6 rano, bo nie skasowałeś biletu w autobusie, prawda? Aż do tego dochodzi, ale to zaczynali niektórzy w to wierzyć, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość czy ten rząd chce zamknąć pół Polski. Jak panowie sądzą, skąd ten lęk i takie trąbienie, że takie obawy mogą być? Kto, że tak powiem, nakręcał taką spiralę strachu wobec właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości czy CBA?
Nigdy żaden uczciwy Polak nie miał najmniejszego powodu, aby obawiać się jakichkolwiek negatywnych dla siebie działań ze strony CBA. CBA tak naprawdę powstało właśnie po to, żeby bronić szarego, przeciętnego Polaka, zwykłego obywatela przed tymi ludźmi, którzy uważali, że stoją ponad prawem, którzy mieli do tej pory całkowite poczucie bezkarności z racji pozycji społecznej, politycznej, biznesowej, odpowiednio wysokiej pozycji, która w ich mniemaniu miała ich chronić przed konsekwencjami łamania prawa. Także są to ludzie, też są to środowiska niezwykle wpływowe, które używały mediów, które używały nowoczesnych technik socjotechniki wpajania Polakom, przeciętnemu obywatelowi, że CBA stanowi zagrożenie dla nich. Nie, CBA nigdy dla obywatela nie stanowiło najmniejszego zagrożenia. Dla uczciwego Polaka nie było najmniejszym zagrożeniem. Było zagrożeniem dla tych, którzy tak naprawdę robili ogromne interesy w Polsce w sposób nielegalny i którzy chcieli utrzymania status quo. A jeżeli chodzi o twarde fakty, to można powiedzieć tylko tyle, że jeżeli chodzi o... Te statystyki są już jakoś podawane, trafiają do opinii publicznej. Na przykład o liczbę podsłuchów w czasach rządów stosowanych przez policję i inne służby w czasach, kiedy rządził PiS i w chwili obecnej, to w chwili obecnej ta liczba znacznie, znacznie wzrosła.
Ponadto trzeba powiedzieć tak, że to jest absurd, tak, mówienie o tym, że CBA będzie wszystkich aresztować. To jest niewielka służba, licząca kilkaset osób, więc już z racji tego jest to rzecz niemożliwa, ale kwestia jakby odbioru w opinii publicznej to jest kwestia przedstawienia tego przez media, przez tych, którzy jakby ten przekaz kształtują, tak, to jest i on został w ten sposób ukształtowany i jak mówię, nie odpowiadał absolutnie prawdzie. To nieprawda, że biuro miało ambicje zwalczania wszystkiego i wszystkich. Również nie miały takich ambicji inne służby, które działały wówczas, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Jest to kompletna bzdura i jakby celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd i jakby eskalowanie tego rodzaju przekazywaniem tego rodzaju informacji i jakby wiedzy o zagrożeniach, które istnieje w związku z opresyjnym państwem. To nieprawda. Jedyną rzeczą prawdziwą jest rzecz taka, że myśmy w sposób realny starali się wykonywać, realizować cele, o których mówił wcześniej Mariusz Kamiński. I to było tylko to i aż to. Bo celem naszym głównym była rzecz prosta. Nie ma ludzi, którzy stoją ponad prawem. Nie ma ludzi, którzy są poza wymiarem sprawiedliwości, jeżeli popełniają przestępstwa. To nam przyświecało i to staraliśmy się też przekazywać funkcjonariuszom w podległej nam służbie. I oni rzeczywiście z odwagą i zaangażowaniem to realizują. Zobaczyli, że można tak działać, że można w sposób realny zwalczać przestępczość korupcyjną, trudną przestępczość korupcyjną, dotyczącą ludzi, nazwijmy to, ze świecznika, sprawujących bardzo wysokie funkcje publiczne. Można to robić i można to robić skutecznie. Tylko tyle, jak powiadam, i aż tyle.
No, przykładem było też to, że nawet koszt koalicji został poświęcony, prawda, żeby no, prawda tutaj była udowodniona, że tak powiem. To też jest, myślę, no, ważny argument, jeśli chodzi o dochodzenie tutaj przez te służby prawdy dla dobra państwa. A jeszcze zapytam takie jedno pytanie, jeśli można, czy ta służba typowa CBA ma jakieś wzorce w innych krajach, czy tutaj władze korzystały z jakichś wzorców, czy to jest typowo jakoś takie organizm czysto polski pomysł?
Nie do końca. Myślę, że większość naszych słuchaczy nie wie, że nawet kilka lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję, którą ratyfikowało wiele krajów świata, w tym Polska, nawołującą i apelującą do rządów poszczególnych państw o powoływanie z uwagi na skalę zagrożenia korupcją, globalną skalę zagrożenia korupcją, o powoływanie antykorupcyjnych urzędów w poszczególnych państwach. Takich urzędów antykorupcyjnych jest szereg. Niektóre mają niezwykłe sukcesy, jak chociażby w państwach azjatyckich typu Hongkong, Singapur. Hongkong w tej chwili został włączony do Chin, ale przez jakiś czas, kiedy był kolonią brytyjską, tam też była plaga korupcji. Tam powstał pierwszy urząd antykorupcyjny. I w tych państwach, gdzie konsekwentnie było zielone światło dla walki z korupcją, te działania przyniosły znakomite efekty. Także jest szereg rozwiązań. My zresztą współpracowaliśmy z licznymi służbami, również zachodnioeuropejskimi. Nie ukrywam, że również współpracowaliśmy ze służbami amerykańskimi, gdzie istnieje szereg takich wyspecjalizowanych służb specjalnych do zwalczania konkretnych patologii. W Stanach Zjednoczonych większym problemem niż korupcja na przykład jest handel narkotykami. Tam jest specjalna służba powołana tylko i wyłącznie do zwalczania przestępczości narkotykowej. My mieliśmy kontakty i z nimi, i z FBI, także tych wzorców jest bardzo wiele, ale rzeczywiście jest taki ogólnie zalecany wzorzec, że powinny powstawać wyspecjalizowane formacje do zwalczania z korupcją. Różnie to funkcjonuje na świecie, są bardzo pozytywne przykłady, są też przykłady pozornych działań. No my na pewno nawiązywaliśmy do tych najlepszych przykładów twardej walki z przestępczością, niezależnie od tego, kogo dotyka i niezależnie od tego, jaką cenę przyjdzie nam prędzej czy później zapłacić właśnie za taką postawę.
Można powiedzieć jeszcze na przykład o służbie holenderskiej, Rijksrecherche, tak, prawda, która też jest, ona jest troszeczkę inaczej umiejscowiona w strukturze, ale ci jej zadania odpowiadają mniej więcej zadaniom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ludzie zajmują się właśnie zwalczaniem korupcji, z nimi też mieliśmy kontakty. Są takie służby na Litwie i na Łotwie, czyli w państwach Prybałtyki. Z tymi służbami również mieliśmy kontakty, więc jakby ten model jest powielany w różnych krajach. Tak jak powiedziałem, one są w różnych miejscach systemu organów władzy umieszczone, ale odpowiadają właśnie, cechą wspólną jest to, że mają właśnie zwalczać tego rodzaju przestępczość.
Choć niewątpliwie w ostatnich latach najgłośniejszym urzędem antykorupcyjnym na świecie było Centralne Biuro Antykorupcyjne i nie jest to nasza opinia, ale ekspertów zagranicznych. Mieliśmy też kontakty z naukowcami, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, którzy specjalnie przyjeżdżali do nas, żeby no, w bezpośrednich rozmowach dowiedzieć się jak najwięcej, bo słyszeli również za oceanem o naszych działaniach, ale bardzo pozytywnie komentowali, uznawali eksperci amerykańscy, że to jest ten wzorzec działania antykorupcyjnego, który powinien być powielany również w innych państwach, gdzie takie urzędy nie funkcjonują, zwłaszcza w tych państwach postkomunistycznych, które no, mają swoje takie patologie wychodzenia z komunizmu, transformacji, zwłaszcza w nowych państwach Unii Europejskiej. Oni liczyli na to, że właśnie pokażą przykład Polski jako ten sztandarowy przykład walki z korupcją. No niestety zmienił się rząd, nowy rząd, czyli obecny rząd tej walki dalej kontynuować nie chciał. I chyba już nie jesteśmy tym przykładem pokazywanym przez zagranicznych ekspertów dla innych państw, że można naprawdę walczyć z korupcją na szczytach władzy.
Żeby nie być gołosłownym, to na przykład mieliśmy taki kontakt z Ukrainą, z przedstawicielami Ukrainy, którzy rzeczywiście planowali otworzyć taki urząd, umocować go prawnie i konsultowali z nami, w jaki sposób to zrobić, i byliśmy dla nich przykładem.
To, że będzie mieć gołosłowny, już teraz zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów. Walorem Radia Maryja jest to, że właśnie słuchacze tutaj do nas bezpośrednio telefonują, rozmawiają z naszymi gośćmi i też zadają pytania, ale prośba taka, żeby pytania były dosyć zwięzłe, żeby jak najwięcej słuchaczy mogło skorzystać właśnie tutaj z obecności jeszcze naszych gości. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Walon Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
No ja zawsze dziewica. Czy jestem na antenie?
Tak,
może?
Jest pan na antenie. Witamy. Kto i skąd?
Ja chciałbym tylko, przeprosić, tylko sekundę ściszę radio.
Bardzo prosimy o ściszenie radia, bo wtedy jest nam łatwiej i przyjemniej słuchać.
Już ojcze jestem.
Proszę bardzo. Jakie pana imię? Skąd telefon?
Mam na imię Kazimierz. Chciałbym pozdrowić kochanego ojca oraz zaproszonych gości. Ja chciałbym tylko w jednej kwestii, tak krótko.
A dzwoni pan ze Stanów Zjednoczonych czy z Polski?
Nie, dzwonię z Polski.
Z Polski.
Tak. Mhm. Ja miałem takie złe trochę doświadczenia. W pewnym okresie miałem okazję uczęszczać, chodzić przez jakiś okres czasu do pana Sobiesiaka, do kasyna pana Sobiesiaka. Ze złym trochę rezultatem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jak trochę mam emocji, ale oglądając komisję, widziałem, jak pan Sobiesiak w sposób taki pewny mówił: jestem porządnym, uczciwym człowiekiem. Mnie oskarżono, jak można w tym kraju po prostu prowadzić działalność. Jestem porządnym, uczciwym człowiekiem. A ja byłem świadkiem takiego oto zdarzenia. Jest stół w kasynie i w tym stole jest taka kaseta. Ona jest zablombowana. Może odblombować ją tylko Urząd Skarbowy i przychodzi o godzinie na przykład 2 w nocy i ją odblombowuje. I krupier, który jest przy stole, i gracze. I teraz tak, co się dzieje? Gracz daje krupierowi pieniądze, 20 tysięcy złotych. Krupier rozkłada te pieniądze, są filmowane te pieniądze i powinny trafić do tej kasety dla Urzędu Skarbowego. Niestety, zostaje zawołany kierownik sali z zaplecza, przychodzi, bierze te pieniądze, zanosi na zaplecze i z zaplecza przynosi żetony. Czyli te pieniądze nie idą już przez Urząd Skarbowy, nie są opodatkowane po prostu. Widziałem tak kilka razy, jak robił pan Sobiesiak. To jest jedna rzecz. I druga już taka kończąca. Nie wiem, w jakim ja kraju żyję. Nastawiam, proszę kochanego ojca, program pierwszy telewizji, Platforma. Program drugi, Platforma. Trzeci, na okrągło, Platforma. Radio, czy TVN, czy Polsat. Ja tylko chcę usłyszeć, czy ktoś tam z PiSu jest po prostu. Dlatego tak szukam nieraz. Wszędzie Platforma, Platforma i Platforma. No, co można zrobić, żeby z tym skończyć? Przecież to jest coś niesamowitego. Ja chciałbym już na koniec pozdrowić wszystkich, żebyście się panowie odnieśli do tego, co powiedziałem, i naprawdę serdecznie pozdrawiam ojca i...
Dziękujemy panie Kazimierzu, pozdrawiamy gorąco.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, już nasi goście odpowiedzą.
Pozdrawiamy również serdecznie pana Kazimierza, współczujemy tych doświadczeń w kasynie pana Sobiesiaka. Rzeczywiście pan Sobiesiak kreował się przed komisją jako właśnie ten niezwykle zaradny polski przedsiębiorca i chciał tak być przedstawiany, ale dla mnie jest to całkowicie przykład, właśnie antyprzykład tego, jak powinien działać i funkcjonować polski przedsiębiorca. Ciężko pracujący na kawałek chleba, walczący o swoją pozycję na rynku, ale walczący uczciwie, na zasadzie wolnej konkurencji, nie na zasadzie kontaktów z urzędnikami, z politykami, a jak w wypadku pana Sobiesiaka jednoznacznie wynika, również kontaktów o charakterze przestępczym, gdyż ten pan został skazany za skorumpowanie urzędnika samorządowego na Dolnym Śląsku. Jest to wyrok prawomocny za korupcję. Tak w Polsce interesów robić nie można i temu po to zostało powołane CBA, aby chronić uczciwych przedsiębiorców, uczciwych biznesmenów przed taką właśnie w cudzysłowie konkurencją. Konkurencją w tym, że masz lepsze dojście do urzędnika, masz lepsze dojście do polityka, który załatwi twoje interesy. Więc tak bym chciał skomentować wypowiedź pana Kazimierza. Jeszcze raz współczuję, że miał tego typu doświadczenia osobiste z panem Sobisiakiem.
Jeśli można powiedzieć o innym przykładzie aktywności pana Sobisiaka, właśnie w jaki sposób funkcjonuje, to ten przykład, który pan Kazimierz przekazał, jest też znamienny. Natomiast inny przykład to jest budowa wyciągu w Zieleńcu. Otóż pan Sobisiak wyciął ileś tam hektarów lasu, zanim uzyskał stosowne pozwolenia na funkcjonowanie tego wyciągu. Zresztą las był nie jego, tak? Więc las był państwowy. Oczywiście post factum, nie zważając na to, post factum dzięki stosownym koneksjom otrzymał stosowne pozwolenia urzędników. Gdyby nie działania CBA, sprawa by była, tak powiem, zamieciona pod dywan.
Tak, kilka osób w tej sprawie już usłyszało zarzuty, między innymi urzędnicy z lasów państwowych, jak również pracownicy pana Sobisiaka. Mamy nadzieję, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta i że dalsze osoby w tych sprawach, w tym wątku również usłyszą zarzuty.
A wracając jak gdyby do wypowiedzi pana Kazimierza, to szkoda, że pan Kazimierz 2 lata temu do nas do CBA z tą sprawą nie zadzwonił, bo coś byśmy mogli zrobić, pewno byśmy zrobili. No teraz mam dzisiaj nadzieję, że ktoś nas słucha, ale wątpię, czy podejmie stosowne kroki.
A gdyby dzisiaj zadzwonił, to cóż by było?
No tak jak mówię, wątpię.
To a z drugiej strony, panowie, tak patrząc, to prawda, ile jedna osoba typu pan Sobisiak może pociągnąć za sobą i krzywdę innych osób, prawda, gdzieś nawet wciągniętych czasem nawet nie, no półświadomie bym powiedział, bo nieraz coś wygląda na jakąś taką przysługę, sprawę, no chociażby ci leśnicy, pewnie, że ci na górze do końca wiedzieli, o co chodzi, ale gdzieś urzędnicy pośredni nieraz wykonują czyjeś polecenie, prawda, i
tak, stają wtedy przed dramatycznymi wyborami. Myśmy byli świadkami tego rodzaju nacisków, tak, na takiego właśnie, powiedzmy sobie, leśnika, i on ma pewne dokumenty, tak, tudzież pewne decyzje podjąć w ten sposób, bo jest naciskany przez zwierzchników, żeby była sprawa, jak powiem, załatwiona korzystnie dla beneficjenta tej decyzji. A dla niego jest to problem i moralny, i prawny, tak? A trzeba pamiętać, że człowiek jest po prostu pracownikiem danego organu, tak? Zwykłym pracownikiem, nie piastującym żadnej funkcji. A to tak w gruncie rzeczy na niego się ceduje to, żeby wykonał czarną robotę.
Odebrałem telefon, mamy pana Andrzeja z Chicago. Bardzo prosimy, panie Andrzeju.
Jak wy możecie tak...
Panie Andrzeju, halo, panie Andrzeju. A no właśnie, bo to powiedziałby, że pan Andrzej z Chicago, okazało się, że nie. I troszkę musiałem ściszyć, bo były brzydkie słowa. Ale to nic, pozdrawiamy pana. Nie, rzeczywiście się odezwał ktoś, komu przeszkadza to, o czym mówimy. Proszę bardzo. Skąd telefon i kto mówi?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Janusz z Warszawy.
Witam, panie Janusz.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio, ojca i gości. Gorąco pozdrawiam i krótko, jeśli można.
Bardzo proszę.
Chodzi mi o to, że jestem przerażony po powrocie, że tak powiem, ze szpitala. Taką informacją, oczywiście ona już nie jest najświeższa, natomiast chodzi o to, że powaliło, przepraszam, nieładnie powiedziałem, ale uderzyło to w moją rodzinę, ale nie tylko w moją. Co się stało w 2010 roku zarządów obecnej opcji i w Warszawie radnych, jak się rozumiem, radnych, prawda, w ratuszu oraz pani Gronkiewicz, która zapewne to podpisała, w jednym miesiącu podwyżka czynszu z 400 zł na 600. Ja mam prawie 50 lat, ale czegoś takiego nie pamiętam. I teraz gdzieś tam człowiek słyszy o dożynaniu w VAT-ach i tak dalej. To jest dożynięcie biednych ludzi, czy ci, którzy w jakiś sposób kreują się jako radni i prawda, jako rządzący, jako włodarze, nie zdają sobie sprawy, sprawę również, że uderzają w swoich bliskich. Kiedyś się każdemu może coś przydarzyć, podwinąć się noga, prawda, i przyjść choroba, może stracić pracę, a przyjdzie płacić czynsz. Więc jest to przede wszystkim dorżnięcie, dobicie ubogich ludzi. I jeszcze jedno. Ostatnio, jak byłem w ZGN, zarządzanie domami komunalnymi, prawda, tam jest niesamowita wesołość wtedy, kiedy i to na oczach i na słuchu, że tak powiem, osób, które są obecne w urzędzie. Słuchaj, panie kierowniku, i tak dalej, mamy 6 ekspensji, wielka radość. Jak to do mnie dotarło i do tych ludzi, z którymi tam stałem, wpłacałem akurat do kasy, tak samo jak w administracji mojej. Taka sama radość. Kierowniku, mamy pustostan, mamy eksmisję. Mnie się wydaje, że po chłopsku tak myśląc, po tym, co ja zauważyłem, po tym, co słyszałem, te radości za każdym razem z eksmisji, gdzieś oni, ci ludzie, biorą jakieś premie, muszą brać jakieś pieniądze. Tutaj jest po prostu gdzieś jakieś niesamowite przestępstwo. Natomiast niesamowicie, żeby w jednym miesiącu 400 zł na 600, gdzie te pieniądze poszły, bo my tutaj nic nie widzimy. Natomiast od tego czasu, już od 2010, prawda, od marca, od kiedy to się stało wtedy, w jednym miesiącu 200 zł. I bez żadnego uzasadnienia, cisza zupełna i od tego czasu idzie powolutku cały czas po 10 zł, po 11 zł podwyżka dalej czynszu, ale te 200 zł zawsze będziemy mieli w plecy. Kto na tym zarobił? Kto jest winien?
Panie Januszu, już próbujemy odpowiedzieć, bo są nasi goście. Dziękuję panu
pozdrawiam
bardzo.
Pozdrawiam serdecznie i z błogosławieństwem dla wszystkich.
Pozdrawiamy, dziękuję bardzo.
Pozdrowienia dla pana Janusza, oczywiście. Niestety nie mam dla niego dobrych informacji. Lada chwilę jego czynsz znowu wzrośnie. Od 30 czerwca rośnie taryfa na wodę i ścieki o 30%. To jest właśnie koszt, który każdy z nas ma w swoim czynszu. I prawdopodobnie jest to nie koniec. Hanna Gronkiewicz-Waltz prowadzi niezwykle rozrzutną politykę finansową w Warszawie. Jej inwestycje są niezwykle drogie i sięga do kieszeni zwykłych ludzi, żeby finansować swoje fanaberie. I tak dalej być nie może. Panie Januszu, czy podpisał już pan wniosek o referendum w sprawie drożyzny w Warszawie? Jeśli nie, to zapraszamy na Koszykową 10 od poniedziałku do piątku od 10 do 19. Tam można wziąć listę, tam można nam pomóc i bardzo liczymy na pomoc takich ludzi jak pan, bo my występujemy w waszym interesie. My chcemy wam pomóc. Znaczy, Warszawa nie może być miastem tylko dla ludzi bogatych. Warszawa musi być miastem dla zwykłych mieszkańców, dla ludzi normalnych. I na tym polega solidaryzm społeczny, że musimy dbać o pewną wspólnotę, a nie mówić ludziom, radźmy sobie.
Ja może dodam jeszcze jeden element. Chodzi o nie tylko nietrafioną, niezwykle drogą, chaotyczną i nieprzemyślaną politykę inwestycyjną, na którą brakuje już środków, pani prezydent, ale też mamy do czynienia z niebywałym rozrostem biurokracji miejskiej. Otóż w porównaniu do czasu, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci Lech Kaczyński, pod rządami pani Gronkiewicz-Waltz biurokracja miejska, urzędnicy miejscy wzrośli, nastąpił wzrost zatrudnienia o 30%. To są ogromne pieniądze, ogromne pieniądze. Także tego typu działania pani prezydent powodują, że jej zaczyna brakować środków. Jedynym pomysłem, jaki ma, to jest sięgnięcie do portfeli mieszkańców Warszawy. W sytuacji jakiej drożyzny ogólnej, z jaką mamy do czynienia, inflacji, prawda, realnego spadku siły nabywczej naszych pensji, wynikających z naszych pensji, kiedy naprawdę już wielu mieszkańców większość swoich pensji przeznacza tylko i wyłącznie na zakup żywności, uderzenie z tak masowymi podwyżkami w tak podstawowe potrzeby jak bieżąca woda, prawda, odprowadzanie ścieków, komunikacja miejska, żłobki, przedszkola, to jest uderzenie z jednej strony właśnie w ludzi najuboższych, w emerytów, w rencistów, prawda, i w ludzi młodych, studentów, młode małżeństwa. Naprawdę w Warszawie zaczyna być bardzo, bardzo ciężko żyć, prawda, mieszkańcom. Nie tym najbogatszym, których na luksusowe apartamenty i wille, prawda, ale dla przeciętnego mieszkańca życie staje się naprawdę wielkim problemem, codzienne życie. I stąd też apelujemy do państwa, pomóżmy sobie nawzajem. My, mieszkańcy Warszawy, zorganizujmy referendum w sprawie drożyzny w Warszawie. Doprowadźmy do tego, że te decyzje uderzające właśnie w tych ludzi najbiedniejszych, w emerytów, w rencistów, w młode małżeństwa, będą anulowane. Chcemy przeprowadzić referendum. Musimy zebrać około 140 tysięcy podpisów mieszkańców Warszawy, bo ustawa przewiduje, że 10% uprawnionych do głosowania, jeśli zażąda tego referendum, to musi się ono odbyć i w referendum odrzućmy te decyzje, uniemożliwimy w ten sposób dalsze jakby ubożenie przeciętnego mieszkańca Warszawy.
I też tak to powiedzmy na marginesie, bo to też jest warto ciekawe do zauważenia. Rozmawialiśmy tak poza anteną i to wyszło, bo niektórzy mówią, że no, polityka to jest dobry interes, że trzeba, tam niektórzy robią to, uprawiają politykę czy angażują się, bo chcą z tego czerpać zyski. Panowie mieszkają w Warszawie, mieszkają w małych mieszkaniach, w blokach. Chociażby pan minister Mariusz Kamiński ma mieszkanie 35-metrowe, jeżeli się dowiedzie. Nie, przepraszam, tak zdradziłem, ale no nawet niech słuchacze mają też przykład, prawda, że nie wszyscy traktują politykę jakieś prywatne ranczo, gdzie można się dorobić różnymi metodami, ale po prostu też widzą w tym służbę. Przede wszystkim służbę, nie?
Jeśli mogę jeszcze tutaj, bo Mariusz... Nie chwali się tym, ale Mariusz całą swoją odprawę, którą dostał od pana Wojtunika, przeznaczył na powodzian. To była roczna pensja, którą uzyskiwał w CBA. To było tam grubo ponad 100 tysięcy złotych. No, jednym ruchem poszedł na pocztę, wypełnił przelew, przelał na konto Caritas Polska i...
I nie trąbi o tym, prawda?
Nie trąbi.
Właśnie.
Skromny jest bardzo.
Panowie są zmęczeni, już godziny naszego programu trwają, ale jeszcze chcemy, bo telefony są wszystkie linie zajęte, że tak powiem, i korzystam jeszcze z waszej obecności. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Polski.
Witam, panie Wojciechu.
Ja tak sądzę, że ten styl rządzenia Platformy Obywatelskiej doprowadzi w ogóle do wersji greckiej w Polsce, a to dlatego, że drobny handel albo usługi są pozostawione jak gdyby do tego, żeby jak największe podatki pozyskiwać ze społeczeństwa, natomiast ten gruby biznes na nim się uwłaszcza, czy państwowy, uwłaszcza się rząd i właśnie ta oligarchia. I teraz w momencie, kiedy jest prowadzone tego typu rządzenie, rzeczy tutaj panowie mówili o pani Kwaśniewskiej, która jakby uchyla się od podatków i pod stołem płaci półtora miliona złotych. W związku z tym jakby to jest mrugnięcie też między wierszami do społeczeństwa, że słuchajcie, to jest nasz swój człowiek, ona tak oszukuje jak wy. Weźmiecie Kamińskiego, to będzie prześladował całą Polskę. A to właśnie jest odwrotnie, zupełnie odwrotnie. Dlatego, że jeżeli państwo, instytucje państwowe zajmują się tylko i wyłącznie tym, co do nich należy, a nie biznesem, połączeniem biznesu z polityką, czym się CBA zajmuje generalnie, to wtedy dochodzi do sytuacji, że jest więcej pieniędzy, więcej wolności w gospodarce i dochodzi do zmniejszenia opodatkowania, a nie zwiększenia. I tu jest dowodem w tej chwili, po tych 3,5 roku rządzenia Tuska, że on podnosi podatki, dlatego że jemu cały czas nie starcza, bo oni są tak marnotrawią środki podatkowe, plus jeszcze robią interesy na państwowych firmach i innych. I to się łączy z tym, że jest olbrzymia malwersacja, bezkarność i brakuje pieniążków, to dawaj sięgać do zwykłych portfeli zwykłych obywateli. I w sumie to zobaczycie, panowie, że jeżeli oni dojdą do władzy powtórnie, to w ciągu maksimum 2 lat dojdzie do wersji greckiej, czego mam nadzieję, do czego nie dojdzie, że PiS wygra te wybory, chociaż wątpię, bo z rozmów takich bezpośrednich masa osób jest po prostu ogłupionych i taki panuje. Też wiele razy słyszałem taką opinię, że jak ty byś był rządzi i miał być do czynienia z olbrzymimi pieniędzmi, to ty byś nie wziął? Ja po prostu ja tego nie mam, tego argumentu, że jak się można na całe życie zeszmacić dla jakiejś kwoty pieniędzy i potem, bo to nie chodzi tylko o to, że się weźmie tą kwotę, ale potem z tymi ludźmi cały czas ten garb zostaje, trzeba z nimi współpracować, obawiać, bać, wchodzić w jakieś alianse, a tak to człowiek jest, ma spokojne sumienie i po prostu to jest skandaliczne podejście do życia. I tu do wszystkich podsłuchiwaczy, sympatyków Platformy Obywatelskiej mam apel, żeby nie myśleli tymi kategoriami, bo to jest obłuda, tak. I te 5 zł, te ponad 5 zł za paliwo, zapisu było 3,84, bodajże 3,90 maksymalna. Cena w tej chwili jest ponad 5 zł i drożyzna i różne inne rzeczy i przede wszystkim państwo się w ogóle nie interesuje obywatelami. Zwykły obywatel, chyba że tak jak ten student coś skrytykuje i jest dobry w tym, co robi, to wtedy się nim państwo zajmuje. Natychmiast ABW, które powinno się interesować grubymi jakimiś przekrętami, wchodzi do studenciny i go gnębi. Po to tylko, żeby dać sygnał całemu społeczeństwu, że Donald Tusk i jego kumple są święci i nie można nic do niego mówić. I tylko można w TVN-ie błogosławić Donalda Tuska, do niego się modlić, chwalić. No to wtedy jest okej, okay, wtedy wszystko będzie dobrze.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie naszego słuchacza.
No cóż to dodać do tego, co powiedział pan Wojciech. On taki dosyć długą i bardzo taką wyważoną, rozsądną, trafną wypowiedź nam tutaj dał. Panie Wojtku, ja powiem tylko tak. Wedle moich wyliczeń, takich zgrzebnych, ale zrobionych z grubsza, ale chyba nie różniących się wiele od rzeczywistości, to Donald Tusk zatrudnił przez okres 4 lat swoich rządów około 90 tysięcy nowych urzędników. Licząc krótko, że jeżeli jeden urzędnik kosztuje państwo 80 tysięcy złotych, to wychodzi to 7 miliardów 200 milionów złotych. Po podniesieniu podatku VAT do budżetu państwa wpływa ledwo 4 miliardy złotych więcej. Czyli podniesienie podatku VAT nie wystarcza na pokrycie pensji nowych urzędników, których zatrudnił Donald Tusk. Proszę pamiętać, w latach 2005-2007 bezrobocie spadało, stworzono w 2 lata 1 milion nowych miejsc pracy, a podatki zostały obniżone.
Albo też, i to też, co pan Wojciech zauważył, coś takiego jest, że część chyba społeczeństwa jednak akceptuje tego typu myślenie na temat polityki czy urządzania się, prawda? Skoro obawia się, czy obawiało się poczynań tamtego rządu. Ale tak na marginesie, bo wiadomo, że to są takie wnioski wolne. Pan Mariusz Kamiński, bardzo prosimy.
Tak, niestety ta wszechogarniająca propaganda prorządowa, w której bierze udział też część mediów prywatnych, no powoduje pewien chaos pojęciowy. I można gorzko skonstatować, że część wyborców głosuje na Platformę absolutnie wbrew swoim fundamentalnym interesom. Robi to bezrefleksyjnie, na zasadzie wmówienia im pewnej mody. Ale to się odwróci. Ja jestem przekonany, że to się odwróci. To jest tylko kwestia czasu. Pan Wojciech mówił o wariancie greckim, ale jest też możliwy wariant węgierski. Opozycja prawicowa na Węgrzech też długo czekała na swój dzień. Mówię tu o partii Fidesz, o obecnym premierze Orbanie. Też musiała wychodzić na ulicę, też używano wobec niej siły, przemocy. Też kłamstwo stało się domeną publiczną ówcześnie rządzących na Węgrzech. I ci, którzy tak kłamali, którzy z taką łatwością oszukiwali społeczeństwo, zapłacili za to wysoką cenę. Dziś rządzą przyzwoici ludzie na Węgrzech i rządzą z taką większością, że mogą realnie zmieniać swój kraj. Ja wierzę, że Polacy zrozumieją, iż głosowanie na Platformę, przeciętny, uczciwy Polak na pewno prędzej czy później zrozumie, jest głosowaniem wbrew swoim interesom. Nie tylko mówię o stronie ideowej, ale o swoim bezpośrednim, realnym, egzystencjalnym interesom. I przyjdzie czas, w Polsce, taki jak w tej chwili mają Węgrzy. Wierzę, życzę im jak najlepiej w myśl zasady Polak-Węgier, dwa bratanki. Wierzę, że oni pokażą nam, jak skutecznie zmieniać kraj, jak wychodzić z tych wszystkich patologii związanych jeszcze z postkomunizmem i jak przyspieszyć rozwój cywilizacyjny, modernizację swojego kraju. Będziemy brali przykład z Węgrów. Mam nadzieję, że do tego dojdzie już niedługo.
No jeszcze kwestia długu publicznego, prawda, to też nad nami wisi, ten zegar długu bije i wzrasta, i to też są liczby zatrważające, ile on wzrósł, prawda, w ciągu ostatnich lat, na marginesie.
No tak, ale dlaczego odstąpiono tak zwanej kotwicy budżetowej, która zaproponowała pani premier Zyta Gilowska? Jeżeli się spojrzy na wykres, kiedy ten dług, kiedy deficyt, czy dług publiczny zaczął jak gdyby wolniej spadać, to właśnie to są rządy czasu, to są rządy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wicepremierem była pani Zyta Gilowska i ona no, niewspółmiernie lepiej zajmowała się finansami publicznymi od pana Rostowskiego.
I chyba już jeden z ostatnich telefonów, bo muszę być słowny, bo panowie prosili, że no, jakiś czas mogą poświęcić, ale muszą niestety wracać. Choćby się do rana słuchało i telefony byłyby pewnie do samego rana. Gwarantuję to panu, ale jeszcze odbierzmy jeden telefon. Bardzo prosimy. Radio Maria, słucham.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Panie Marku, ale bardzo panu prosimy o takie zwięzłe dobrze wypowiedzi, bo wiemy, że pan tak, zawsze szerokie, piękne spojrzenie.
Studio, zwłaszcza pana Mariusza, widzieliśmy się przed dwoma miesiącami niecałymi, krótko chociaż na Nowogrodzkiej, nie wiem, czy pan sobie przypomina, zamieniliśmy kilka słów. Panie ministrze, ja bym chciał powiedzieć a propos Drzewieckiego, bo wyszła ta sprawa tego świadka koronnego, pseudonim Broda. Ja chciałem tylko podpowiedzieć, że tajemnicą Poliszynela jest, że właściwie Drzewiecki wraz ze swoją żoną miał tak zwany, chyba do dzisiaj ma, punkt kontaktowy w kawiarni, która jest zarejestrowana na jego żonę na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. I to była tajemnica Poliszynela, że tam jest punkt kontaktowy, jeśli chodzi o przerzut narkotyków, handel narkotykami, palenie narkotyków, zażywanie i tak dalej. Także to według mnie nie jest nową sprawą. Ja słyszałem już wcześniej, jak gdzieś półtora roku temu w okresie tak zwanej afery hazardowej był reportaż, nie wiem, czy w telewizji publicznej, w TVN24 czy w TVP Info, właśnie gdzie pokazano, że tam Drzewiecki, właśnie kawiarnia, była jednym z punktów przerzutowych, gdzie było, jak powiedziałem, tajemnicą Poliszynela, we Włodzi o tym wiedziano i tam była prawdopodobnie też ta jedna z tych pralni brudnych pieniędzy i chciałbym się spytać, czy panowie będąc wtedy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnej, czy panowie powiązania właśnie Sobiesiaka, innych ludzi związanych z hazardem, również i z Drzewieckim, z innymi, z mafią włoską, Camorą i Drangetą, bo mówi się o Pruszkowie, a według mnie czapę nad polską mafią ogólnie, czy grupami przestępczymi zorganizowanymi, ma w tej chwili włoska mafia, czy Camora, czy Drangeta, powiedzmy oni podzielili rynek Europy Wschodniej, raz razem z mafią rosyjską, tambowską i tak dalej. Tu mój przyjaciel, pan Jürgen Roth, wybitny znawca przestępczości zorganizowanej w Niemczech, ale również w Europie Wschodniej, kiedyś doradzał swego czasu świętej pamięci ministrowi Wassermanowi i w tej chwili kontakty się urwały, ale warto by było z tym człowiekiem mieć kontakt. No i cieszę się, że panowie wreszcie dzięki mojej również współpracy, proszę porozmawiać z ministrem Ziobrą, jeśli chodzi o kontakt ze Szwajcarią, bo od 5 lat czy 6 lat temu był już gotowy kontakt ze Szwajcarią, tylko polska strona jakby chodziła koło jeża. Chodziło między innymi o te konta numeryczne Kwaśniewskiego i całej tej lewicy. To było powiązane z Kautzbankiem, panem Foglem, Filipczyńskim i tak dalej. Także to nie jest nowy ślad i cieszę się, że są konkrety już, jeśli chodzi o prokuraturę, ale warto by nawiązać z nadzorem bankowym i finansowym Szwajcarii, gdzie właściwie w tej chwili w związku z żądaniami Amerykanów i Unii Europejskiej właściwie kontakty są otwarte na kontakt gdzie podejrzewane jest pranie pieniędzy i pochodzenie pieniędzy skąd z tak zwanych przedsięwzięć kryminalnych. Tam warto by było, bo według szwajcarskich źródeł z Polski wypłynęło w ostatnim dwudziestoleciu około 100 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o, to były pieniądze z różnych transakcji, tak zwanych prywatyzacyjnych, łapówek, że tak powiem, prowizji i tak dalej. Dlatego mnie nie dziwi, że z lewej kieszeni wyciągnęła pani Kwaśniewska lekką ręką 800 tysięcy dolarów, bo przecież dla nich to są tak zwane orzeszki, po niemiecku peanut, czyli drobiazgi, że tak powiem. To się na polską skalę wydaje, ale przy tej możliwościach, która była i sprawą Orlenu, afery i tak dalej, i PKO i tak dalej. No, ja powiem jedną liczbę. Ja podałem to już publicznie. Przez to, że Siemens wszedł na polski rynek telefonii komórkowej w latach 2002-2003 poszło łapówek, samych łapówek za telefonię komórkową 7 milionów 785 tysięcy 29 euro i 1 cent. Bo to mam z KPMG, z towarzystwa, które robiło tutaj, że tak powiem, rewizję w Siemensie, gdzie Siemens przeznaczył ponad 3 miliardy euro łapówek na ponad 100 krajach, a na Polskę to była ta dokładna suma, którą panom powiedziałem. I tu warto by było powiedzieć, przecież czy panowie poruszyli sprawę z kontaktów z Amerykanami, jeśli chodzi o pana Kozinę Well Rotmana, który właściwie jest, był tym capo di capi polskich mafiozów, związany również z mafią kolumbijską, właśnie przemytę narkotyków na Florydę, notabene pan Drzewiecki na Florydzie ma też swoją siedzibę. I czy te wątki były przez panów poruszane? Bo to warto by było zrobić, bo według mnie to jest klucz do gnicia państwa polskiego. Te wszystkie powiązania, gdzie właściwie państwo jest tą fasadą na zewnątrz instytucje, natomiast za kulisami rządzą te grupy, które właściwie mają międzynarodowe powiązania, również przestępcze, i dzięki temu, że Polska jest, że tak powiem, spolegliwa, no to daje się tym panom, że tak powiem, carte blanche do tej działalności przestępczej, półprzestępczej. Dobrze panowie wspomnieli o metrze, bo sprawa metra to jest
ale sprawa panie Marku, bo tu wiele tematów było...
i innych rzeczy.
Halo?
To jest 500 milionów euro. Także przepraszam, ale pozdrawiam panie Mariuszu i kłaniam się, mam nadzieję, bo po naszym kontakcie, że pan, że tak powiem, da sygnał i wtedy możemy porozmawiać szerzej. Także kłania się Marek z Bawarii, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Marku, szczęść Boże. Rzeczywiście pan zawsze ma bardzo bogate informacje i bardzo bogate przemyślenia, ale niestety no, mamy gości, którzy mają też czas ograniczony. Bardzo prosimy pana.
Ja pozdrawiam oczywiście pana Marka. Pamiętam nasze spotkanie sprzed 2 miesięcy. I pan Marek ma rzeczywiście realną wiedzę i dużo też chyba dobrej intuicji. Nie wszystkie sprawy, które poruszył, mogę komentować. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli chodzi o kawiarnię, jaką pan Marek przypomniał, której właścicielem był Mirosław i jego żona, Mirosław Drzewiecki i jego żona, to oczywiście jest znana sprawa. Na ulicy Piotrkowskiej chodzi o kawiarnię wiedeńską. Oni już od kilku lat nie prowadzą tego lokalu, jest tam nowy właściciel, ale rzeczywiście jest to wiedza udokumentowana, że było to stałe miejsce spotkań łódzkiego półświadka, a rzeczywiście tam dochodziło, takie są zeznania przestępców, do nabywania narkotyków, do udzielania narkotyków, do imprez z udziałem ówczesnego posła Mirosława Drzewieckiego. Mogę panu Markowi też powiedzieć, że jeszcze kiedy działaliśmy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zatrzymaliśmy również jednego z menadżerów firmy Siemens, który prowadził sprzeczne z prawem interesy w Polsce i sprawa miała charakter korupcyjny. Ten pan otrzymał zarzuty korupcyjne i to był też efekt naszej działalności. Także sprawy związane z działalnością niektórych przedstawicieli firmy Siemens są nam znane również z racji naszych doświadczeń zawodowych i staraliśmy się skutecznie eliminować tych przedstawicieli koncernów zachodnich, którzy myśleli, że tak jak pan Drzewiecki, że Polska to dziki kraj i wszystko im można.
A jeżeli chodzi o Szwajcarię, do czego też pan nawiązał, to chcę powiedzieć tak, że
To już nie jest ten czas, w którym polskie służby nie mają wiedzy na temat tego, kto był beneficjentem, tak, w jaki sposób dochodził do transakcji w Szwajcarii. Ta wiedza jest. To jest kwestia czasu na rozstrzygnięcie odpowiednich spraw, które się w tej chwili toczą. Mamy nadzieję, że te sprawy nie zostaną zamiecione pod dywan, ale na pewno wiedza jest i my też taką wiedzą dysponujemy.
Dziękujemy bardzo serdecznie za tę odpowiedź na ten ostatni telefon pana Marka, bo już czas naszej audycji dobiega końca, chociaż mówię, że jeszcze byłoby wiele, wiele telefonów i tematów. Gorąco dziękujemy za obecność kilkugodzinną w studio Radio Maryja i Telewizji Trwam. I jeszcze może jakieś pozdrowienia, bo zawsze jest taki zwyczaj, że goście pozdrawiają, ale o tej porze myślę, że wiele nas Polaków słucha i w Polsce, i poza granicami, więc... Kogo pozdrawiamy? A może rodziny, może żony jeszcze słuchają?
Tak, oczywiście. No, chcieliśmy nasze... Przede wszystkim mamy pozdrowić, bo mam nadzieję, że mama nie zasnęła. Mamo, jeśli mnie słyszysz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i już możesz iść spać, bo wychodzę ze studia. No i oczywiście żony pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. I wszystkich słuchaczy Radia Maryja bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór i kawałek nocy.
To ja pan... również pozdrawiam mamę i tatę i żonę.
Ja pozdrawiam Basię, ale również pozdrawiam tutaj żonę Maćka Romę i żonę Ernesta Magdę i wszystkich słuchaczy, przede wszystkim wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy spędzili ten czas z nami, którzy chcieli nas wysłuchać. Bardzo dziękujemy ojcu prowadzącemu, ojcu dyrektorowi za umożliwienie nam tego spotkania ze słuchaczami, za to, że mogliśmy mówić w sposób nieskrępowany, rzeczy czasami trudne, ale prawdziwe.
Dziękujemy bardzo raz jeszcze naszym gościom. Przypomnę, nimi byli pan Mariusz Kamiński, pan Maciej Wąsik, pan Ernest Bejda, były główne kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a tematem rozmów było przede wszystkim zagrożenie dla praworządności w Polsce. I oczywiście dziękujemy, jak tutaj pan Mariusz zauważył, naszym słuchaczom za to, że brali udział, rozmawiali razem z nami o sprawach tak ważnych dla Polski, szczególnie w tym teraz momencie. Wiemy, jakie problemy, jakie też zagrożenia istnieją.